Trendy i Owen.
A my zgodnie z zapowiedzią łączymy się z Piotrem Bojarskim, pisarzem, którego no nie tylko życie, ale też chyba dorobek literacki śmiało można wiązać z Wielkopolską. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To gdy pan myślał o sobie jako o pisarzu, gdy pan wymyślał siebie jako pisarza, to od razu pan wiedział, że duża część pana książek będzie się wiązała właśnie z miejscem, gdzie pan żyje? Czyli z Wielkopolską?
Ja myślę, że nie tyle jest to wynik jakiejś kalkulacji, ile bardziej po prostu to jest proza życia. No, mieszkam w Poznaniu od czasu studiów, poznałem dobrze to miasto, ponieważ studiowałem historię, więc siłą rzeczy też poznałem bliżej historię Poznania, najnowszą historię Wielkopolski. Pisałem reportaże jako dziennikarz i mam wrażenie, że to właśnie praca dziennikarska najbardziej mi pomogła w przygotowaniu się do pisania fabuł.
No właśnie, no podstawą jest w obu akurat zawodach research, czyli tak gromadzenie materiałów, informacji, ale ma pan takie wrażenie, że dzisiaj jest w modzie bycie właśnie, jeżeli mowa o pisarstwie, o pisaniu książek, bycie patriotą lokalnym?
Na pewno tak. Na pewno jest pewna moda, ale to bardzo pozytywna moda na pisarstwo, nazwałbym je regionalne, to znaczy akcentujące specyfikę danego regionu, jego lokalną historię, jego lokalnych bohaterów. Mam wrażenie, że przez długie, długie lata, pewnie jeszcze można pchnąć nawet do czasów PRL-u, to ta lokalność bohaterów, ona bardzo słabo wgrana, bo właściwie nawet w ogóle nie wygrywana. I myślę, że to jest taki czas teraz, kiedy szukamy w naszym najbliższym otoczeniu bohaterów, którzy zostali zapomniani zupełnie niesłusznie. Ja mam tak w moim przypadku, w przypadku historii Poznania Wielkopolski i szczerze mówiąc właśnie jako dziennikarz natrafiłem na pewne wątki, które wiązały się z postaciami Józefa Gabriela Jęczkowiaka czy Franciszka Jaka, którzy stali się bohaterami moich dwóch powieści. Genialne życiorysy, dwie postacie naprawdę filmowe. Myślę, że gdyby byli to Amerykanie, to już dawno doczekaliby się efektownych filmów hollywoodzkich. No, żyjemy w troszkę bardziej prześnej rzeczywistości i w związku z tym to rolą pisarza jest wydobywanie ich na powierzchnię, pokazywanie tego, dlaczego ich życie było takie ciekawe.
No właśnie, niedawno ukazała się pana najnowsza powieść Na całego. Powieść najnowsza, ale bohaterowie wcale nie są tacy najnowsi, bo już pojawiali się we wcześniejszych pozycjach. Ale akcja dzieje się w roku 1919, czyli w okresie, gdy Polska walczy o życie. I jest tam taki wątek, który no, do tej pory chyba nie był specjalnie eksponowany, czyli zaangażowania Wielkopolan właśnie w pomoc na przykład obrońcom Lwowa.
Tak, jest to stosunkowo mało znana historia. Już w marcu 19 roku, kiedy stało się jasne, że Lwów jest otoczony przez oddziały ukraińskie i grozi mu głód, i w związku z tym grozi mu też wpadnięcie w ręce przeciwnika. Już wtedy, w marcu 19 roku, z Poznania wyruszyła z odsieczą kompania ochotników, licząca nieco ponad 200 żołnierzy. Wydaje się nam dzisiaj, że to naprawdę niewielka siła, prawda, piechurów, troszkę lotnictwa, ale wtedy na tamtych przestrzeniach, kiedy obie strony dysponowały armiami liczebnie słabymi, takie wsparcie, zwłaszcza żołnierzy przeszkolonych wysokiej jakości, z wysokim morale, żołnierzy, którzy przeszli front zachodni I wojny światowej, takie wsparcie okazało się decydujące. Ta odsiecz rzeczywiście osiągnęła celu, odblokowano Lwów, posuwając się do miasta od strony Przemyśla wzdłuż linii kolejowej i był to początek tak naprawdę odwrócenia losów tej ówczesnej wiosennej wojny polsko-ukraińskiej.
No, tam ciekawy wątek również związany z Wielkopolską, z Poznańską Ławicą się pojawia, czyli można by powiedzieć, że polskie lotnictwo wojskowe zawdzięcza bardzo wiele właśnie zapasom odnalezionym na terenie tego lotniska. Ale jest jeszcze oczywiście kwestia innej książki, która nie tak dawno się pojawiła, pana autorstwa. Fiedler, Głód świata. Arkadego Adolfa Hitlera znamy chyba wszyscy, choćby ze szkoły i z listy lektur. Pan się podjął dosyć odważnego zadania zmierzenia się z, no można tak powiedzieć, chyba legendą, jeśli chodzi o polskie pisanie.
Tak, i szczerze mówiąc, długo się wahałem, czy podjąć się tego zadania. Trochę przerażał mi ogrom tego tematu. Zdawałem sobie sprawę, że trzeba będzie pójść śladami Hitlera, który odbył ponad 30 podróży różne zakątki świata, który właściwie częściej chyba był poza domem niż w domu. I trzeba będzie też szukać nowych informacji, ponieważ z Hitlerem jest tak, że ten początek jego życia w jakiś sposób został przez niego nakreślony, zaprojektowany w umysłach odbiorców, bo on napisał dwie książki autobiograficzne, Mój ojciec i dęby i Wiek męski zwycięski, z tym, że opisał w nich swoją historię do okresu międzywojennego włącznie. Oczywiście do tych źródeł trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, bo jest to forma pewnej projekcji ze strony autora, projekcji jego przeszłości i nie wszystko jest w książkach jeden do jeden tak ważne i prawdziwe, jak on to napisał. Natomiast tu był największy problem z okresem międzywojennym i najwcześniejszymi latami życia Hitlera, ponieważ tych źródeł, a już zwłaszcza świadków, nie ma. Jest ich, a źródeł pisanych jest niewiele, w związku z czym to było trudne. Natomiast dla mnie, jako byłego dziennikarza, najbardziej fascynujące potem okazało się dochodzenie do tego, jak Hitler znalazł się w czasie wojny w Wielkiej Brytanii, jak tam trafił, co tam robił, a także potem, co się z nim działo w 1945-1946 roku i co zdecydowało o tym, że on, autor dwóch reportaży wojennych sławiących polskie siły zbrojne na Zachodzie, przyjechał do komunistycznej Polski i się dobrze w niej odnalazł.
No to jest jedna z tych zagadek, które pan próbuje rozwikłać. Ale ja jeszcze, przepraszam panie Piotrze, że tak ponaglam, ale jakość połączenia mamy taką mocno średnią. A chciałem jeszcze zapytać o jedno pole pana aktywności, bo pan uczy również tak zwanego kreatywnego pisania. No, biorąc pod uwagę pewną eksplozję takiej aktywności pisarskiej w Polsce, o czym świadczy chociażby no, niewysychający strumień różnego rodzaju nowości książkowych do nas napływających. Czy możemy uznać, że albo Polacy mają taki wrodzony talent do pisania, albo po prostu nie zastanawiają się nad tym, co i jak piszą, tylko po prostu piszą, realizując jakieś swoje życiowe ambicje. Jak pan ocenia ten dorobek pisarski debiutujących pisarzy, których możemy czytać ostatnio?
Pojawia się bardzo wiele ciekawych, nowych autorów, często bardzo młodych. Wie pan, ja bym tak nie dezawuował takiej naturalnej w każdym człowieku chęci opowiedzenia siebie, albo może nawet nie tyle opowiedzenia siebie, ale swoich historii. To jest taka naturalna potrzeba ludzka. Ja pracuję teraz w Poznańskim Archiwum Historii Mówionej, gdzie zbieramy relacje świadków historii. Zwykle są to ludzie, którzy przeżyli coś rzeczywiście ważnego, spektakularnego, z jakichś względów dramatycznego. Natomiast tu właśnie stykam się z taką za każdym razem indywidualną historią. Czy można w związku z tym nauczyć człowieka pisarstwa i napisania takiej historii? Tak się zastanawiałem nad tym i na pewno można z każdym popracować nad jego wyobraźnią, bo myślę, że to jest klucz tego zagadnienia. Bez wyobraźni nie ma w ogóle pisarstwa. Możemy oczywiście mówić o jakichś prostych formach próbie ćwiczenia, czegokolwiek, ale jeżeli ktoś nie ma pomysłu, nie ma wyobraźni, to spali to na panewce. Prowadzę w maszynie do pisania taki kurs kreatywnego pisania, który tak naprawdę ma za zadanie wyposażyć odbiorcę w pewne narzędzia, pokazać mu metody, pokazać mu sposoby konstruowania fabuły, zaprojektowania takiej fabuły, poprowadzenia jej. Więc jest to tak naprawdę póki co bardzo rzemieślnicza robota, ale nie wstydziłbym się tego słowa. Bez dobrego rzemiosła nie ma też potem artyzmu. No, oczywiście nie każdy musi być od razu Carlosem Luisem Zafonem, ale wyobrażam sobie, że każdy jest w stanie stać się co najmniej takim rzemieślnikiem pisania, a oczywiście takie rzemiosło to jest pierwszy stopień wtajemniczenia. Niektórzy na tym poprzestaną. Inni będą w stanie pójść dalej, nawet otrzeć się o artyzm. Także to bardzo różnie bywa, natomiast mogę też powiedzieć, że na kursy maszyny do pisania trafiają z reguły osoby, które już próbowały albo są w trakcie, podejmują próby takie literackie i to nie są osoby, przepraszam za wyrażenie, zupełnie surowe. To są zazwyczaj osoby, które, no, które stawiają sobie za punkt ambicji, żeby coś już wcześniej też zrobić. W związku z tym to jest przyjemna praca. Każdy z nich jest w jakiś sposób utalentowany.
Mm-hmm. A z punktu widzenia czytelniczego, bo jest pan nie tylko pisarzem, nie tylko niejako recenzentem również cudzej twórczości, ale jest pan też czytelnikiem. Czy znajomość pewnych reguł rzemieślniczych, reguł pisania, nie odbiera panu przyjemności czytania?
Nie. Myślę, że traktuję raczej potem lekturę nowych takich rzeczy jako formę relaksu. Ja podam prosty przykład. Z tego, co wiem, jednym z autorów obecnie już bardzo cenionych na przykład na rynku powieści kryminalnych jest Robert Małecki, który z tego, co wiem, rozpoczynał też jako adept takich kursów i w ten sposób doszedł do pewnej formy, do pewnego mistrzostwa. Ja traktuję to rozdzielnie. Oczywiście w momencie, kiedy mam kursantów i pracujemy razem, to jest bardzo fajne, twórcze i to jest dla mnie też bardzo inspirujące. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie podsuwało to mnie pewne pomysły fabularne. To nie działa tylko w jedną stronę, to działa też do mnie. To jest jedna strona medalu. Inna historia wtedy, kiedy czytam coś, co już powstało. Myślę, że jest oczywiście w tym frajda, jeżeli coś widzimy w tym, co powstało, jakiś własny element albo może ślad jakiejś inspiracji, ale teoria jedno, a przyjemność czytania to drugie. Zawsze tak jest.
Proponuję, byśmy tutaj postawili kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Jeżeli chcą się państwo zainspirować, to polecamy kontakt z panem Piotrem Bojarskim. No, mówi się o żołnierzach, że każdy nosi w plecaku buławę marszałkowską, więc niewykluczone, że również każdy z nas nosi potencjał na bestseller gdzieś tam w sobie. Raz jeszcze dziękuję i zapraszamy do Opola przy
dziękuję
okazji.
Dziękuję bardzo.
Tutaj czytamy, sporo czytamy. Serdecznie. Dziękuję.
Dziękuję.
Trendy i owędy.